Dobry wieczór, witam serdecznie panie Mirosławie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witam panią bardzo serdecznie. Witam również obsługę i wszystkich radiosłuchaczy.
Pierwszy krok, jak zawsze, od pierwszego kroku się zaczyna. Jest pan we wspólnocie AA już wiele lat?
Ja jestem półtorej roku. Mhm. Znaczy jestem, można powiedzieć, na początku drogi, chociaż w ogóle pierwszy mój kontakt z AA był w 92 roku.
To szmat czasu, dawno temu.
Tak, szmat czasu, tylko że wtedy podchodziłem do tego jakoś w inny sposób. Nie, byłem święcie przekonany, że AA sam nie wytrzeźwieje, że ja nie muszę właściwie robić nic, nie? Że wystarczy, że będę chodził na mitingi, a wówczas wszystko w moim życiu się poukłada. I no a niestety tak nie było, nie? Zacznę może od tego, że trochę opowiem o tym, jak w ogóle zostałem alkoholikiem.
No bardzo liczymy na pana świadectwo. Taka to tradycja, bo że państwo dzielą się ze słuchaczami swoimi opowieściami z własnego życia wziętymi.
Mam obecnie 52 lata, jak mówiłem, jestem alkoholikiem i myślę, że tym alkoholikiem byłem już od najmłodszych lat, od dziecka. Pamiętam, kiedy miałem może z 5-6 latek, jak wychowywali mnie dziadkowie. I jak siedziałem w drugim pokoju, a oni mieli jakieś tam uroczystości rodzinne. No i tam było jakieś tam towarzystwo i pili tam jakiś alkohol. To ja nie mogłem uleżeć w łóżku i siedziałem tam przy drzwiach otwartych, przy uchylonych. Posłuchiwałem i wyobrażałem sobie, że ja sobie z nimi tam siedzę, tym całym towarzystwem. I jak wychodzili na chwilę do kuchni, to pamiętam, że wybiegałem i wkładałem palca do kieliszka i oblizywałem smak alkoholu. Spróbować, co to jest. To taki był pierwszy mój kontakt z alkoholem. A w ogóle to myślę, że zaczęło się od tego, że nie dawałem sobie rady po prostu samym sobą. Byłem dzieckiem zakompleksionym. Tak jak mówię, wychowywali mnie dziadkowie. Kochali mnie na swój sposób, tak? W domu nie było jakiegoś tam alkoholu, nie byli alkoholikami. Byli bardzo wierzący, ale kochali mnie, jak ja mówię, na swój sposób. Miałem, nie miałem takiej miłości, taką jak dają rodzice, nie?
No tak, dziadkowie pewnie starali się być bardzo tolerancyjni i chcieli wszystko panu zapewnić jak najlepiej, na tyle, na ile umieli, tak?
No i od najmłodszych lat miałem problemy z oczami, chodziłem w okularach. Jak to dzieci w szkole, zaczął się ze mnie śmiać, czy okularnik i tak dalej. I to pogłębiały się takie moje stresy, można powiedzieć, nie? Od najmłodszych lat. Mm-hmm. No i doszedłem do wniosku, że muszę się jakoś, żeby być akceptowanym w klasie, w szkole i w ogóle, żeby mnie wszyscy polubili. Nie chciałem być takim przeciętnym, biednym chłopczykiem. No to muszę w czymś się wyróżniać, tak? W jakiś sposób. No i miałem tylko dwie drogi, zdałem. Albo taką drogę, że będę najlepszym uczniem, że będę wszystkim starał się robić dobrze i wtedy może mnie polubią, ale było to dla mnie znowu za trudne, wymagało za dużo pracy, więc postanowiłem być na odwrót.
Też naj.
Nie wyśrodkować nic, tylko wszystko naj musiało być. Czyli musiałem być najgorszy, czyli uciekałem z lekcji, zaczynały się jakieś problemy z prawem, alkohol się pojawił. Pamiętam, pierwszy raz uciekliśmy z kilku kolegami ze szkoły i pierwszy raz w życiu sobie piłem piwo. I wszyscy wypili myślę, jednym czy po dwa piwa i każdy się rozszedł do domu. A ja tyle tego piwa wypiłem, już nie pamiętam w tej chwili jaką ilość. Że aż spałem w biały dzień na ławce pijany i przyszedł pan dzielnicowy, mnie zobaczył i mnie prawie na rękach zaniósł do domu, do dziadków. Taki miałem pierwszy mój kontakt z alkoholem. Także myślę, że ja nigdy nie potrafiłem pić tak kontrolowanie, normalnie, jak normalni ludzie. Mm-hmm. Zawsze chciałem się napić do oporu. Jak najszybciej i tak dalej. No i w ten sposób moja droga z alkoholem zaczęła się pogłębiać, nie? Zacząłem pić coraz częściej, skutkiem czego były te ucieczki z domu, jak mówiłem. No i później już zakłady jakieś. zaczęły się później jeszcze większe jakieś problemy z prawem, bo nie było za co pić, za co się bawić. Skończyło się na zakładach karnych. I tak moje życie upływało i nawet bardzo nie byłem świadomy tego, że jestem alkoholikiem, nie?
Nie nazywał pan tak tego. Nie.
W życiu. Myślałem, że alkohol mi pomagał właśnie w tym, że jestem lubiany, że jestem duszą towarzystwa i tak dalej, nie? Mhm. A jeszcze miałem lepsze tłumaczenie, że nie jestem alkoholikiem. Tak jak już nawet mówię, w 1992 roku byłem na mitingu w zakładzie karnym. Ja sobie tłumaczyłem, jaki ze mnie jest alkoholik, jak ja siedzę w więzieniu 2 lata i wypiję ani kieliszka. Czyli 2 lata nie piję, to nie jestem alkoholikiem. Tylko, że nie wiedziałem tego, że pierwsze kroki za bramą, to ja nie pytałem się, gdzie jest przystanek autobusowy, żeby dojechać do Lublina, tylko pytałem się, gdzie jest sklep z alkoholem. Pierwsza osoba, jaką spotkałem na wolności, to się pytałem, gdzie jest sklep z alkoholem. I zanim dojeżdżałem do Lublina, to już zawsze byłem pijany.
No ale i cały czas, właściwie teraz to tak jakby pan dotknął tego pierwszego kroku, bo pierwszy krok programu AA mówi o tym przyznaniu się do bezsilności wobec alkoholu. Ale to jeszcze u pana nie nastąpiło
jeszcze
w tamtym
czasie. Jeszcze nie. W każdym bądź razie tak lata mi mijały i ostatni mój ciąg trwał po wyjściu z zakładu karnego z Włodawy 11 miesięcy. A przed tym ciągiem odbywałem 2 lata wyrok w więzieniu i miałem już schorzenia neurologiczne po alkoholu. Mam polineuropatię. Mm-hmm. Poruszałem się o kuli.
Miał pan problemy z chodzeniem.
Tak, błędnik mi wysiadał w głowie, a on jest odpowiedzialny za koordynację ruchu. No i powodem było tego, że przewracałem się na prostej drodze. Każde schody czy coś było dla mnie porażką przejścia.
Stał się pan ciężko chorym człowiekiem, także somatycznie. Tak jak to mówią specjaliści, że alkoholizm to choroba, że cierpi umysł, duszę, ale także fizycznie.
I mimo wszystko jeszcze dalej uważałem, że ja sobie dam radę. Skończyłem w międzyczasie 2 terapie. Teoretycznie na temat alkoholizmu widziałem bardzo dużo i byłem zawsze przekonany, że sobie dam sam radę, nie? Że ja potrafię i tak dalej.
Po tych terapiach także pan uważał, że sam sobie pan da radę.
I w końcu, jak mówię, wyszedłem z tego więzienia ostatniego wyroku. Jeszcze 11 miesięcy piłem, chociaż już miałem takie plany, wychodząc z więzienia. Miałem kolegów z AA, z Chełma, przyjeżdżali do nas na mitingi i prosili mnie, bo jestem bezdomny. Prosili mnie, przyjeźdź do nas, załatwimy ci dom dla bezdomnych, będziesz u nas mieszkał. Zorganizuję ci jakąś pracę, czy coś, czy jakąś rentę na ten swój stan zdrowia. Z czymś pomożemy, nie?
Wychodzili z taką propozycją do pana.
A ja oczywiście jeszcze nie, że ja sobie sam dam radę. I wtedy właśnie zauważyłem, jaki alkoholizm jest silny, że przyjechałem z powrotem, byłem we Włodawie. Z powrotem do tego Lublina przyjechałem, gdzie nic mnie tu nie ciągnie, nic tu nie mam swojego. Rodziny nie mam przyjaciół, nie mam domu, nie mam nic. Ale miałem kolegów od picia, nie? I pierwsza rzecz, którą przyjechałem, to aby tylko do Lublina. Nie do jakiegoś Chełma, gdziekolwiek, nie, tylko Lublin. A wiedziałem, jak przyjadę tutaj, od razu się napiję. No i tak było. I mówię, ten ostatni mój ciąg trwał 11 miesięcy i wtedy już właśnie pod koniec tego swojego picia doszedłem do wniosków takich właśnie, że ja już sobie nie jestem w stanie sam poradzić, że przegrałem wszystko. Nie mam domu. Był taki okres czasu, ostatnie te, może powiedzieć, tygodnie mojego picia. Już byłem takim wrakiem człowieka. Jeździłem tylko na wózku inwalidzkim. Spałem gdzieś po bramach, gdzie się dało. Z wózka wstawałem tylko za swoją potrzebą, jak tu się mówi. A te wózka w ogóle nie wstawałem, w ogóle już nie chodziłem. I wiedziałem już, byłem święcie przekonany, że jak będę dalej pił, to umrę. Ale chciałem żyć i z drugiej strony mówiłem tak, jak będę dalej pił, to umrę, ale jak przestanę pić, to też umrę. Bałem się tego przerwania tego picia, nie? I te ostatnie moje dni, pamiętam jak piłem, to już miałem tak, że piłem ten alkohol, ale nie po to, żeby się upić. Już mi nie zależało wcale na tym, żeby tego alkoholu we mnie było nie wiadomo ile, tylko żeby cały czas on był, nie? Żeby mi go nigdy nie zabrakło, nie? I w końcu jakoś doszło do tego, że taki przyjaciel mnie spotkał na ulicy, powiedział, chodź tu mnie mieszkać, bo przecież umrzesz, nie? Ja wyglądałem tragicznie, stałem tu w ogóle pod placą, zebrałem pieniądze i z tego się utrzymywałem, nie? Ludzie mi dawali pieniądze na jedzenie, na picie. Znaczy, oczywiście nie wiedzieli, że na picie, tylko dawali mi na życie, nie? A ja oczywiście wszystko przepijałem, nie? I wtedy zdałem sprawę z tego, że jestem całkowicie, mimo wszystko, że otaczają mi ci ludzie, kto mi pije i tak dalej, że ja całkowicie jestem sam. Nie mam nikogo.
Zrozumiał pan wtedy?
Zrozumiałem, że po prostu została mi ostatnia rzecz, którą jeszcze mam. Czyli życie, nie? I nie mam już nic. Żadnych znajomych, przyjaciół, domu, rodziny. Zdrowia nie mam, bo jeżdżę na wózku. Co mi zostało? Tylko życie jeszcze. A jeszcze koledzy młodsi ode mnie, którzy ze mną pili, ze trzech się zabrało z tego świata, a mnie Bóg trzymał, nie? Na jakby tak można powiedzieć, na poprawę. Tak zamyślałem, tak zatłumaczyłem, nie? I mówię, jak teraz nic nie zrobię, to kiedy to zrobię, nie?
I co się wtedy stało? Ten kolega do pana podszedł?
Tak, i poprosił mnie, żebym poszedł do niego mieszkać. Wtedy przestałem pić i nie piłem przez 5 miesięcy, ale dalej z sobą nic nie robiłem. Po 3 miesiącach już nie picia zacząłem z powrotem chodzić do tych swoich znajomych, z którymi wcześniej pijałem alkohol. I już byłem, tak uważałem, że jestem na tyle silny, że przychodziłem do nich, stawiałem im, dawałem pieniądze na picie. I kupcie sobie, a popatrzcie się, jak ja potrafię nie pić. Sobie stałem między nimi. Tylko, że nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to już najmniejszy kroczek do tego, aby znowu wrócić do picia. Mm-hmm. No i po 4 miesiącach jakoś, tak jak mówię, zacząłem chodzić z powrotem w te miejsca, gdzie piłem, spotykać się z tymi ludźmi, a już takie przerwy w tym piciu miałem kilka razy, nie? I wiedziałem, do czego to prowadzi, nie? I mówię, nie mogę tego zrobić. Muszę jakoś się ratować. I poszedłem na miting. Na miting, w Lublinie tutaj i spotkałem takiego przyjaciela, który też miał, tak jak ja, dużo problemów kiedyś z prawem i tak dalej. Od 7 lat nie pił. I zacząłem oczywiście mu się żalić nad sobą, jak ja biedny jestem, że nic mi w życiu nie wychodzi. No i powiedział, ale co ty zrobiłeś w swoim życiu, żeby zacząć trzeźwieć? No przecież potrafiłem nie pić i tak dalej, ale nie pić, tylko trzeźwieć, co zrobiłem w swoim życiu. Ja w ogóle nie rozumiałem, o co mu chodzi, nie? Tak. I mi zaczął mi tłumaczyć, że trzeźwienie nie polega na niepiciu, na zmianie swojego życia, swojego myślenia, na znalezieniu drogi do Boga, do ludzi, na zmianie całkowicie swojego życia, nie? I mówi, wybierz sobie kogoś i zrób program. A ja wtedy przestraszony byłem, jak mówiłem, że zawsze uważałem, że to ja jestem, tak? I ja mam teraz kogoś poprosić, że ja tu rządziłem całym światem, a teraz ja mam prosić i to jeszcze jakiegoś alkoholika, żeby on mi pomógł? No ale...
Taka lekcja pokory.
Lekcja pokory, nie? I zapytałem się, mówię, kogo ja mam poprosić o te przeprowadzenie przez program, nie? A mówi, z tym nie ma problemu. Zobaczysz po meetingu. I na koniec meetingu padło pytanie, kto jest gotowy do sponsorowania. I podniósł się las rąk do góry. Las. Osób gotowych do sponsorowania, nie? I potem mój kolega powiedział do mnie, wybieraj sobie.
No co, i pan, do pierwszego lepszego. Co pan wtedy czuł, panie Mirosławie?
Strach, obawę, lęk, że ktoś mnie może odmówić. I to takie poddanie się, nie, że taka całkowita porażka, że już naprawdę ja już nic nie jestem w stanie zrobić. Jeżeli ktoś mi nie pomoże, jeżeli ktoś do mnie nie wyciągnie ręki, to nie jestem w stanie się podnieść już nawet do pozycji kleczącej, nie mówiąc że o podniesieniu się całkowitym, nie?
Pan wtedy poczuł, że jest pan bezsilny wobec alkoholu.
Tak, to ten właśnie był pan poczułem.
Był pan gotowy, żeby ten pierwszy krok w programie z kimś, kto pana poprowadzi, pomoże przejść przez ten program, uczynić?
Tak. I poprosiłem swojego sponsora, czy przeprowadzi mnie przez program. Dostałem od niego na kartkach sugestie i zadał mi jedno pytanie. Czy jestem w stanie zrobić wszystko i czy jestem na to gotowy, żeby wytrzeźwić? No i wtedy właśnie sobie postanowiłem, że no muszę zrobić wszystko. Próbowałem tyle razy i sam i nic mi z tego nie wychodziło. Teraz muszę poprosić tu pomoc, a jeżeli poproszę, to muszę być uczciwy, tak? W stosunku do sponsora i w stosunku do siebie, nie? Bo wszystkich wkoło można oszukać, ale siebie się nie da oszukać. Bo będę wiedział, że kogoś oszukuje, tak? I będzie mi z tym źle. Ktoś może nawet nie wiedzieć o tym, że kogoś oszukuje, ale sam ja to będę wiedział zawsze. No i poprosiłem o ten program. I od tej chwili powiem, że moje życie powoli zaczęło się zmieniać. Jestem teraz w domu, mieszkam w domu dla bezdomnych na Dolnej Panny Marii. Program skończyłem i zaczynają się dziać w moim życiu cuda, nie? Cudem jest to, że obecnie chodzę po ulicach i wózka się trzymam. Nie jeżdżę na wózku. Wózek mi służy tylko do tego, żeby się podeprzeć, bo w każdej chwili mam zachwiania równowagi i mogę się przewrócić. Do tego mi służy wózek, żeby się podtrzymać. Ale chodzę, sam chodzę.
Stanął pan na nogi.
Tak, mam gdzie mieszkać. Codziennie mam za co Bogu dziękować. Mam gdzie mieszkać, mam co jeść. Jest zima, jest mi ciepło.
I są mam życzliwi ludzie chyba tam obok, są, prawda? Pani Renata i inni.
Zgadza się. Poznałem wielu przyjaciół. Powoli zacząłem wracać do Boga. Zacznijmy od tego, do swojej siły wyższej, bo wcześniej wychowałem się w rodzinie katolickiej. Moi dziadkowie byli bardzo religijni i na siłę prowadzili do kościoła, ale później, jak już postanowiłem być tym złym, tak, bardziej złym, no to ja sobie tłumaczyłem w ten sposób. Bóg jest od tego, żeby albo karać, albo wynagradzać, tak? A jeżeli ja jestem najgorszy, to za co mam mnie chwalić i nie nagradzać, nie? To jeszcze będzie mi dokopywał. No to po co mi taki Bóg, że nie to, że mam w życiu źle, to jeszcze on będzie mi dokopywał?
Taki miał pan obraz pana Boga, tak, taki obraz surowego, tak, sędziego.
Mhm. I trafiło mi się w moim życiu, chciałem to powiedzieć, bo to jest dla mnie też bardzo ważne, spotkałem w swoim życiu właśnie jeszcze pijanym takiego przyjaciela Józia, który nigdy nie był alkoholikiem, kiedyś się uczył na księdza i po 6 latach zrezygnował. Poznał kobietę, wziął ślub, ale dalej był czynnym takim człowiekiem, który pomagał ludziom doprowadzać nas do kościoła i tak dalej. I on się zajmował się ludźmi bezdomnymi. I kiedyś on mi powiedział: Mirek, Bóg to jest twoim przyjacielem, on ci nigdy nie zostawił, nigdy. Tylko ty od niego odeszłeś. Jeżeli będziesz coś chciał, poproś, on ci to da. Ale co ty tam mi opowiadasz za jakieś śmieszne rzeczy? A mówię, spróbuj, przecież nic na tym nie tracisz. I którejś nocy, pamiętam, spałem na ławce, oczywiście pijany, i obudziłem się w nocy z gwarnicznym i mówię: Jezu, jestem głodny. I proszę wyobraźcie sobie, że oczywiście pijany, ale ustałem na tej ławce. Obudziłem się rano, podniosłem głowę, a pod głową leżało 10 złotych. No wiadomo, Bóg mi nie dał tych 10 złotych, tak? Ale wysłał jakąś osobę.
Stanął na pana drodze człowiek jakiś.
Tak. Wysłał jakiegoś człowieka, który przyszedł, podniósł mi głowę, położył 10 złotych i poszedł. Nawet mnie nie błąd. I od tej chwili zacząłem właśnie wierzyć, że wtedy jeszcze piłem, ale zacząłem wtedy wierzyć, że jednak jest. I że on mi pozwala jeszcze żyć, tak? I za to jestem wdzięczny. I teraz mówię, moje życie się zmienia, takich przykładów na to, że on się mną opiekuje. Mam codziennie najróżniejsze, najtrudniejsze rzeczy, nie?
No tak, kiedy pan już przeszedł cały program 12 kroków, to krok po kroku, i tak też będzie w tym roku, że wraz z państwem nasi słuchacze, którzy są zainteresowani, ci, którzy nam towarzyszą we środę, ostatnie środy miesiąca, będą mogli mieć taką szansę, by wysłuchać Państwa świadectw. Co miesiąc zatrzymywać się będziecie przy kolejnym kroku. Dziś ten krok pierwszy. Spróbujmy jeszcze raz wrócić, panie Mirku, do tej chwili, kiedy pan świadomie przyznał tę bezsilność wobec alkoholu. Zresztą, jak państwo mówią, ten krok pierwszy towarzyszy niemal każdemu kolejnemu krokowi, bo z tej bezsilności bierze się motywacja chęci zmiany życia i walki.
I siła. W tym poddaniu się siła się rodzi. Mhm. Tego, że samemu się nie może, ale ma się od tego ludzi, od tego się ma właśnie siłę wyższą, która jest w stanie mi pomóc, nie? Tylko wystarczy, żeby ja wyciągnął te ręce swoje, nie?
Panie Mirosławie, my rozmawiamy zdalnie, a pan jest w jakimś miejscu cichym, w środku nocy.
Powiem szczerze, w tej chwili jestem, tak jak mówię, mieszkam w domu dla bezdomnych i nawet na stali nie miałbym możliwości tak spokojnie porozmawiać, bo jest nad siedmiu, ale porozmawiałem właśnie z panią dyrektor, poprosiłem. No i pozwolą mi, jestem obecnie w kapliczce. Mamy taką kapliczkę, gdzie mam mszę. No i pani dyrektor mi zezwoliła na to, że mogę tutaj właśnie sobie z państwem porozmawiać.
To niezwykła chwila i niezwykłe miejsce.
Jest i jestem oczywiście też również wdzięczny za to i na pewno jej podziękuję przy najbliższej okazji. Dzisiaj na pewno muszę nie ma w pracy o tej godzinie, ale jutro jej podziękuję za to, że mnie usunkniła.
A my bardzo serdecznie dziękujemy panu za to nocne spotkanie, za pańskie świadectwo, które z pewnością daje do myślenia, bo tak jak mówią...
Jeszcze, jeżeli można,
tak, proszę,
to chciałem
bardzo
powiedzieć, ja przepiłem 30, prawie 40 lat swojego życia. Byłem już na takim dnie, tak jak mówię, nie mam rodziny, nie miałem nikogo, nie miałem zdrowia i w wieku 51 lat podniosłem się i powiem, że jest warto. W takim wieku, w takim, tyle co ja przeżyłem i można, nie?
Bo jest pan dowodem na to, że można.
Na to, że można. Z najgorszego błota można się podnieść, z najgorszego gnoju i tak dalej, nie? Człowiek, każdy ma inną drogę, nie? Że stał się alkoholikiem, czy zaczął przeźwieć. A ja mam taką drogę, naprawdę można by powiedzieć, dosyć ciężką, nie? Nie mam zdrowia, nie mam domu, nie mam nic. Ale mam życie.
I radość życia.
Pewnie.
I tę pogodę szczęśliwy ducha znalazł pan, tę pogodę ducha?
Powiem pani szczerze, jak mówię to ludziom na ulicy, to się za głowę łapią. Ja utrzymuję się tutaj, znaczy jeść tam dają, tak? Ale na swoje wydatki, na swoje potrzeby mam z opieki społecznej 350 zł. I to mi starcza na cały miesiąc. I czasami nie wiem, co z pieniędzmi robić. Każdy mówi, za 350 zł to się raz do sklepu idzie. A mi na wszystko tarcza. I mi niczego nie brakuje. Ja wszystko mam, co mi jest potrzebne do życia.
Panie Mirku, w pańskim głosie słyszę teraz taką radość, której nawet nie umiem opisać. I tym serdecznie dziękuję panu za to nasze antenowe spotkanie.
Bardzo.
Dziękuję za pańskie świadectwo. Do usłyszenia, mam nadzieję.
Usłyszenia.
Wszystkiego dobrego.